Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu. Ze mną jest dzisiaj dr Aleksander Olech z redakcji Defense24. Dzień dobry.
Dzień dobry, miło mi po raz kolejny.
Tak, narzekaliśmy na Francuzów, na ich zaangażowanie na Ukrainie, ale tutaj nawiązując również do tekstu na Defense24, który będę umieszczał w opisie, że Francja będzie tym jedynym krajem NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, który będzie obecny militarnie na Ukrainie. Jak to się stało?
No, Francja była wojskowo obecna na Ukrainie już na początku tych śledztw dotyczących ludobójstw, choćby innymi w Buczy. I tam właśnie Francuzi wysłali swoich 15 funkcjonariuszy, to był taki specjalny Instytut Badań Kryminalnych Żandarmerii Wojskowej, a także dwóch tutaj lekarzy medycyny sądowej. I to był początek kwietnia, więc Francuzi wykazali się taką chęcią, żeby te śledztwa prowadzić, żeby być jedynym krajem wojskowo obecnym właśnie w tej Ukrainie. Później otrzymywali też chęć pomocy od innych państw, ale to Francuzi prowadzili na początku te śledztwa, więc jest to przykład, że ta Francja pojawia się gdzieś w ramach tej współpracy, która, no tutaj musimy spojrzeć na pragmatyzm francuski, wynika raczej z takiego troszeczkę pokazania, że jesteśmy obecni, ale nie jesteśmy obecni w innych aspektach, bo ja choć podkreślam wielokrotnie, że te przekazywanie uzbrojenia jest ze strony Republiki Francuskiej znaczące, nie wszystko jest jawne, no to Francuzi mimo wszystko nie są tak ofensywni do Rosji, jak tego byśmy sobie życzyli i też często unikają wchodzenia w taką tę wojnę informacyjną z Federacją Rosyjską, czy też utwierdzania, że mimo wszystko oni całkowicie starają się na rzecz Ukrainy, a pokazanie się w ramach śledztwa tutaj na rzecz Ukrainy, też jako jedyny kraj NATO, jest to przykład. No i teraz po raz kolejny w sytuacji właśnie Polski, po raz kolejny Francuzi wykazują się podobną inicjatywą.
Co to za inicjatywa?
Tutaj właśnie wczoraj rano Pałac Elizejski przekazuje, co też francuski eksperci podkreślili, także, że jest ta chęć ze strony Republiki Francuskiej, ażeby ona sama, ale też w ramach sojuszu, prowadzić śledztwo na terytorium Polski, jeśli chodzi o sytuację w związku z pociskami, które spadły na terytorium RP, więc po raz kolejny jest to przykład francuskiego zaangażowania w takiej formie dość lekkiej, ponieważ jest to tylko śledztwo, ale jest to takie wykazanie się chęcią współpracy sojuszniczej, bo przecież mając takie wsparcie od Francuzów, czy w ramach ich zdolności militarnych, czy też współpracę w ramach Unii Europejskiej i NATO, jest to pozytywny akcent. Ja też podkreślałem w przeszłości, że te nieporozumienia na linii premier Morawiecki i prezydent Emmanuel Macron, one nie będą miały znaczenia i wczoraj faktycznie pierwszy telefon, kontakt tutaj był na linii właśnie premier Morawiecki, prezydent Macron i nie było tych nieporozumień. Francja wykazała, że pełne wsparcie dla RP. Oczywiście to może być to słynne francuskie wsparcie, czyli ono jest tylko na papierze, ale jeśli prezydent Wołodymyr Zełenski podkreśla, że mamy to wsparcie od Francuzów, to tutaj w tym przypadku możemy liczyć podobnie, że ono powinno być. Zresztą pamiętajmy, że Francuzi są obecni na wschodniej flance NATO. Ja choć jestem troszeczkę tak nastawiany zawsze ambiwalentnie do Francuzów, to kiedy trzeba to podkreślam, że coś zasługuje pozytywnego na uwagę i tu jest właśnie ten pozytyw ze strony wsparcia dla RP.
Prezydent Macron miał również opublikować nowy dokument strategiczny, który traktowałby właśnie o bezpieczeństwie Francji. Aktualizacja tego dokumentu miała miejsce rok temu, ale wiemy, że sytuacja globalna zmienia się dynamicznie, nowe wyzwania. Jakie nowe właśnie wyzwania w obszarze bezpieczeństwa dla Francji?
Oczywiście zapraszam na Defense24, tam już przedstawiłem analizę blisko 70 stron tego dokumentu. Też pamiętajmy, że te dokumenty, które publikuje czy Federacja Rosyjska, czy Stany Zjednoczone, czy właśnie Francja, one mają na celu, żeby też zwrócić uwagę tych, którzy je czytają. To jest właśnie element tej rywalizacji w ramach tutaj informacji, czym się interesują, co prezentują, co będzie ich głównym celem zainteresowań. Niemniej w tym strategicznym dokumencie Francuzi podkreślają, że pierwszym wyzwaniem, zagrożeniem, wrogiem jest Federacja Rosyjska. Nacisk jest położony w największym stopniu na wojnę w Ukrainie i to jest jako największe zagrożenie dla Republiki Francuskiej. Niemniej podkreślają też inne aspekty, jak choćby to, że Chiny są wyzwaniem, są zagrożeniem, ale głównym dla Stanów Zjednoczonych. Więc w tym dokumencie Francuzi siebie stawiają jako głównego obrońcę Europy, jako tego lidera, który ma dbać o suwerenność Europy, a tak naprawdę wężej Unii Europejskiej, i to pod francuskim prymatem ona powinna być utrzymywana, ponieważ Stany Zjednoczone, i to myślę, że jest to słuszna uwaga, mogą w sytuacji rywalizacji skierować się na Indo-Pacyfik w stronę Chin, a nie pozostawać tutaj na wschodniej flance NATO. Choć teraz Stany i dla Polski jest to główny sojusznik, to Paryż rozważa różne opcje, też bardziej pod siebie, no bo jednak chce się pokazać jako ten silny, niezależny tutaj hegemon europejski, a wiemy, że Paryż ma choćby te problemy wewnętrzne, które troszeczkę utrudniają tę granie w tej schemacie międzynarodowym. Dlatego taki dokument ma podkreślać, że po prostu Paryż widzi, obserwuje, nadzoruje i jeśli będzie chętny, to podejmie działania. Tutaj te działania w ramach departamentów zamorskich, czy choćby teraz G20, gdzie po prostu Francja czy też Paryż bryluje w postaci Emmanuela Macrona. Nie tylko zdjęcia z przywódcami, ale przede wszystkim podkreślanie tej wielkiej współpracy. Ja tutaj będę wielokrotnie wskazywał na Indie, ale też choćby nawet uściski dłoni z prezydentem Erdoganem. A jest to o tyle ważne, że Francuzi w nadchodzącym czasie PR-owym, i tutaj się muszę do tego odnieść, czas PR-owy połączony z mundialem w Katarze. To też jest moment dla państw, dla reprezentacji, które będą miały swoich przedstawicieli politycznych, aby świecić. I Macron, i tutaj francuska delegacja wykorzystają to, jeśli Francuzom dobrze na mundialu pójdzie. Inne kraje, choćby właśnie czy Stany Zjednoczone, czy Włochy, nie mające przedstawicieli, nie mogą się pokazać w tym świetle piłkarskiej sławy i jednocześnie tych kwestii politycznych. Więc dla Macrona jest to sygnał. Mamy G20, pokazujemy się, mamy mundial, a teraz jeszcze mamy sytuację na granicy polsko-ukraińskiej i Francuzi wchodzą z inicjatywą śledztwa, ale zastrzegli, że trzeba być ostrożnym, nie wolno eskalować i trzeba na spokojnie podejść, gdyż nie wiadomo skąd i czyj był to pocisk. Więc nawet jeśli się okaże, że to będzie pocisk czy rosyjski, czy nawet ukraiński, oni dalej będą mówili, nie eskalujemy, cofamy się, oni nie chcą wojny z Rosją, ale wykorzystają ten swój atut, że my oferujemy śledztwo, my oferujemy wsparcie, ale takie delikatne, więc będą obecni, ale jak zawsze pragmatycznie wycofani i kiedy trzeba, to skierują się w tę stronę, która po prostu przyniesie im ciut więcej korzyści.
Doktor Aleksander Olech, dziękuję za to, że mogę dzisiaj liczyć na twoją wiedzę. Mam nadzieję w kontakcie.
Dziękuję bardzo i trzeba też pamiętać o ostatniej rzeczy, że mieliśmy ostatnio głosowanie w ONZ-cie dotyczące tutaj rezolucji w sprawie reparacji od Federacji Rosyjskiej i tego, jak ta Rosja powinna za te swoje zbrodnie czy też działania mające na celu zniszczenie infrastruktury i całego państwa zapłacić. Polska była jednym z inicjatorów i tutaj na uwagę zasługuje fakt, że dalej są silne te wpływy właśnie Rosji, choćby w Afryce, bo tam ogromna ilość państw wstrzymała się od głosu, czy nawet choćby jak Mali, czy Republika Środkowoafrykańska nie zagłosowała. Więc trzeba pamiętać, że Francuzi znowu mają ten swój teatrzyk afrykański, do którego zawsze mogą się wycofać i powiedzieć, że tam muszą koncentrować siły, gdyż po prostu widać, że tam dalej jest problem. I nawet jeśli te wpływy Rosji nie są widoczne, to Francuzi mają z nimi problemy, więc ta Ukraina nie zawsze musi być na pierwszym miejscu.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.